Sprawa, o której dzisiaj opowiem Wam w odcinku, jest mi szczególnie bliska. Wszystko za sprawą 2015 roku, kiedy po zwycięstwie w konkursie Blog Roku zostałam zaproszona przez Fundację Dom Kultury do poprowadzenia warsztatów o prowadzeniu bloga w więzieniu dla kobiet na oddziale kobiecym w więzieniu na warszawskim Grochowie. Wszystko dlatego, że w ramach tego projektu prowadzonego przez fundację powstał blog F Kratkę, który jest redagowany przez osadzone w tym więzieniu kobiety. Jako że miałam doświadczenie w pisaniu bloga, zostałam poproszona o spotkanie z kobietami. Przygotowałam teksty, przygotowałam program tych warsztatów i pojechałam do Grochowa, właściwie to na Grochów, na Olszynkę Grochowską, żeby spotkać się z więźniarkami. Zupełnie nie sprawdzałam tego, co to jest za więzienie. Z nazwy kojarzyłam takie więzienia jak na Białołęce, albo w Ostrołęce, albo na Grochowie, więc po prostu były to dla mnie miejsca, które obiły mi się kiedyś o uszy. Po przejściu przez wszystkie zabezpieczenia znalazłam się na sali, na takiej świetlicy, gdzie doprowadzono w pewnym momencie kobiety, bardzo sympatyczne, o różnym temperamencie. I jedna z nich szczególnie zapadła mi w pamięć, ponieważ była bardzo otwarta, bardzo ciepła, szukała wręcz takiego fizycznego kontaktu. Mam tutaj na myśli, że chciała się przytulić, jak na przykład miała do mnie jakieś pytanie, to tak mnie pukała w ramię albo w udo. Dużo pytała, dużo opowiadała o sobie. Mówiła o tym, jak bardzo jest zżyta z rodziną, jak bardzo chciałaby uciec z tego więzienia i pojechać do Meksyku, jak bardzo kocha rozmawiać na Skype'ie ze swoją mamą. Więc w pewnym momencie naturalnym chyba wydało mi się pytanie, bo ta kobieta tak bardzo mówiła o swojej rodzinie i o tym, jak za nią tęskni, że zapytałam, ile już siedzi, że tak bardzo dotkliwie odczuwa tę tęsknotę. I wtedy powiedziała mi, że siedzi już od 18 lat. Ale być może wyjdzie. Ale dowie się o tym dopiero za 7 lat. Więc wtedy szybko dodałam 18, 7 to 25. I skoro dopiero po 25 latach ma dowiedzieć się, czy wyjdzie, to dotarło do mnie, że została skazana na dożywocie. Było to dla mnie dość szokujące, ponieważ było tam jeszcze wiele innych kobiet, więc nie miałam jakby w głowie za bardzo przestrzeni na to, żeby sobie to jakoś obliczać i przemyśleć jakoś, ale już gdzieś tam pozostała mi taka wiercąca myśl, że to musi być osoba, która została skazana na dożywocie. A że jest to kobieta, to wiedziałam na tamten moment tylko tyle, że takich kobiet jest w Polsce bardzo niewiele. I postanowiłam sobie zapamiętać jej postać. Pamiętam, że miała na imię Gośka, więc tylko tyle udało mi się zapamiętać, czy no tylko tyle. No jeszcze oczywiście te szczegóły, które mi opowiadała. Te warsztaty się skończyły, Gośka podeszła, powiedziała, że było super, że bardzo by chciała, żebym wpadła znowu, że zawsze każda odskocznia jest lepsza niż siedzenie i nic nie robienie. No i ta wizyta została ze mną na bardzo długo, to znaczy przez naprawdę kilka dni nie mogłam się w ogóle otrząsnąć po tym wrażeniu więzienia, które jest okropne, szczerze powiedziawszy. Zresztą kobiety, które tam siedzą podczas tych warsztatów, no domyślam się, że one popełniały straszliwe zbrodnie, ale na tych warsztatach spotkałam się z ludźmi, nie ze zbrodniarkami. I ta myśl o Gośce i o tym, ile siedzi, ile jeszcze jej zostało, wierciła mi w głowie dziurę, więc zaczęłam googlać. Kobiety, dożywocie, Gośka, Małgorzata. I w pewnym momencie doszło do mnie, kim była Gośka, z którą rozmawiałam przez większą część tych warsztatów. Była to oczywiście Małgorzata Rozumecka, która po kilkunastu latach spędzonych w więzieniu wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej niż na zdjęciach, które możemy oglądać dzisiaj w mediach. Nie miała wcale burzy, rudych włosów. Miała krótkie, dość rzadkie blond włosy, chyba nawet z odrostami, z tego co pamiętam. Wyglądała nieelegancko. Miała na sobie dres, klapki albo kroksy. Była niepomalowana. No i zdecydowanie zwiększyła masę ciała. Więc gwarantuję wam, że gdybyście zobaczyli ją na ulicy, to mimo charakterystycznej twarzy, jaką Małgorzata Rozumecka w moim odczuciu ma, myślę, że mielibyście duże trudności z tym, żeby ją poznać. I kiedy zdałam sobie sprawę, z kim rozmawiałam, bo znałam doskonale sprawę Małgorzaty Rozumeckiej, znaną zresztą w Polsce bardziej jako sprawę zabójców ery GSM, nie mogłam sobie połączyć tych obrazów w głowie. Ciepłej, pogodnej, wesołej, otwartej, takiej ciepłej, cieplutkiej wręcz osoby, która szuka kontaktu, jest otwarta na pracę, z tym obrazem, który znam z programu Cela Numer, czy z tych wszystkich zdjęć prasowych, gdzie skuta Małgorzata Rozumecka ma taką wyniosłą twarz, minę. Nazywana jest królową zbrodni, mózgiem zbrodni. To w ogóle takie obrazy, które mi się w głowie nie łączyły. I chyba potrzebowałam naprawdę wielu, wielu lat, żeby tę historię wam opowiedzieć. I od razu na starcie zaznaczam, że to będzie bardziej historia Małgorzaty, a właściwie to o Małgorzacie i o jej psychice, o tym, jak doszło do tej zbrodni i co potem się działo po tej zbrodni i co psychologia może mówić na temat jej postawy i jej zachowania. To będzie historia też o jej rodzinie, oczywiście też o ofiarach. Natomiast sprawa jest tak skomplikowana i miała tyle zwrotów akcji, że nie wiem, czy uda mi się wszystkie te zwroty w tym odcinku zmieścić i o nich dokładnie opowiedzieć, ponieważ jest ich bardzo dużo, są bardzo skomplikowane, a zamysł mam taki, że bardziej chcę się skupić na tym obrazie jednej z najokrutniejszych polskich zabójczyń, czyli Małgorzacie Rozumeckiej. Zanim przejdę do historii, chcę wam jeszcze powiedzieć, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A.com, czyli globalny marketplace, gdzie odnajdzie się każdy gracz oraz geek. Setki sprzedawców wystawiają na G2A.com swoje produkty, gry, dodatki i wszystko, co każdemu graczowi może się przydać. G2A.com to rynek nie tylko dla gier na konsole czy komputery, ale także dla miłośników planszówek i RPG. Brakuje ci gadżetów związanych z ulubioną grą czy filmem? Na G2A.com znajdziesz swoje ulubione postaci w pluszowej lub miniaturowej formie. Gry na konsole lub PC to jedna z moich ulubionych form relaksu, o czym zresztą rzadko mówię. Kiedy mam faktycznie kilka dni wolnego i mogę oddać się fabule, to zawsze to robię. Zresztą jedna z moich ukochanych gier, Life is Strange, niedawno wyszła w kolejnej odsłonie. I kiedy G2A.com odezwało się do mnie z propozycją współpracy, od razu wiedziałam, że będę chciała to zrobić, ponieważ właśnie Life is Strange True Colors jest na mojej liście do grania, a znajduje się też właśnie na stronie g2a.com. W związku z tym nie mogę się doczekać, ponieważ jeszcze nie zaczęłam grać w Life is Strange, ale do tego Was zachęcam serdecznie, żebyście też znaleźli swoją grę. I nie mogę się doczekać tej niezwykłej przyjemności podążania wraz z moją bohaterką po jej świecie. I mam to szczęście, że oboje z moim mężem uwielbiamy grać. I mimo, że gramy w zupełnie różne gry, zdarza nam się obserwować, jak gra tu drugie, ale mamy też gry, w które gramy wspólnie. Jedną zresztą z nich jest Pandemic, dostępna nie tylko w formie planszówki, ale też na konsole. I zachęcam Was, szczególnie w nadchodzące zimowe wieczory, do takiego sposobu na spędzanie wolnego czasu. Nie bez przyczyny też mówię o tym dzisiaj, czyli w piątek, ponieważ możecie skorzystać z okazji, jaką jest Black Friday, bo na g2a.com aż roi się od ogromnych promocji. Na stronie g2a.com/JustynaMazur znajdziecie swoje ulubione gry, planszówki lub gadżety, a także konsole, systemy do gier czy elektronikę. Dla fanów True Crime polecam szczególnie gry, w których możemy poczuć się jak śledczy i detektywi. I tu szczególnie mam na myśli grę Heavy Rain, piękną i niezwykle wciągającą i poruszającą grę, opartą na rozwiązaniu skomplikowanej i mrocznej zagadki. Zachęcam Was do zakupów, a teraz zapraszam do wysłuchania odcinka. Małgorzata Rozumecka przychodzi na świat w 1975 roku jako pierwsze dziecko swoich rodziców. Pierworodna córka Jana Rozumeckiego od samego początku swojego życia wyróżnia się na tle rówieśników. Bardzo szybko zaczyna płynnie mówić, bo opanowuje tę umiejętność już w wieku 3 lat. Ale jest niepokorna i stawia na swoim. Dlatego też rodzice Małgorzaty decydują się nie posyłać jej do przedszkola. Jednak w okolicach zerówki dziewczynka bardzo chce już pójść do placówki, żeby mieć kontakt z rówieśnikami. Jednak po kilku tygodniach okazuje się, że to nie był dobry pomysł. Ale z tego naradza się taka inicjatywa, żeby Małgosię wysłać do psychologa dziecięcego, który decyduje się, żeby wysłać dziewczynkę wcześniej do szkoły podstawowej. W szkole podstawowej Małgosia się uczy całkiem dobrze, ale jak wspomina, nudzi się, dlatego że przynajmniej w pierwszych latach podstawówki, ponieważ umiejętności, których dzieci dopiero się uczą w pierwszej czy drugiej klasie podstawówki, Małgorzata już je posiada. W środku podstawówki mniej więcej Małgorzata wraz z rodziną wyprowadza się na 2 lata z Pruszkowa, ponieważ rodzina cała mieszka w Pruszkowie, w dwupokojowym mieszkaniu w bloku przy ulicy Wojska Polskiego, ale przeprowadzają się do ciotki, która buduje hotel i tam nadzoruje budowę, więc jest to taki moment na oderwanie się od Pruszkowa. Kiedy cała rodzina Rozumeckich wraca do Pruszkowa, przychodzi czas na wybór szkoły średniej. Małgorzata wybiera technikum, gdzie uczy się w klasie o kierunku automatyka przemysłowa z aparaturą kontrolno-pomiarową. Słyszałam różne opinie na temat, różne wersje tego, jak przebiegała nauka Małgorzaty w technikum. Z jednej strony słyszałam, że uczyła się świetnie, z drugiej strony słyszałam wersję, że powtarzała jedną z klas. Tego nie udało mi się zweryfikować, więc zostawiam to tutaj ze znakiem zapytania. Po technikum Małgorzata wybiera się na studia i wybiera kierunek dość ciekawy, ponieważ resocjalizację. Ciekawy z punktu widzenia dzisiejszego, kiedy wiemy, że przebywa w więzieniu, ponieważ tak trochę jakby przepowiedziała sobie przyszłość i to, że będzie zajmowała się w jakiś sposób osobami osadzonymi w więzieniu. W tym okresie, w którym Małgorzata jest nastolatką i wkracza w dorosłość, krążą o niej różne opinie. Według niektórych jej znajomych jest zainteresowana działalnością przestępczą na terenie Pruszkowa. Jest to środek lat 90., więc mafia pruszkowska wówczas wciąż jest przed jeszcze rozbiciem, więc świetnie prosperuje. I oczywiście mieszkając w Pruszkowie miała to wszystko na oku. Widziała tak zwanych chłopaków z miasta, widziała różnego rodzaju porachunki, ekipy, które tym Pruszkowem rządziły. Ona sama w książce Moniki Sławeckiej mówi o tym, że to jest nieprawda, że miała takie kontakty. Mianowicie jest to tylko coś, co media jej przypisały, ponieważ no, kobieta, która brała udział w zbrodni i pochodzi z Pruszkowa i zbrodnia ta wydarzyła się w latach 90., no, musi mieć coś wspólnego z mafią. Jednak według wszelkich dokumentów i akt, które na temat Małgorzaty Rozumeckiej są, możemy spokojnie założyć i stwierdzić, że jednak jakieś kontakty z tym światem przestępczym miała, ponieważ wiosną 1995 roku wraz ze swoją koleżanką Małgorzata udaje się do baru Kajtek zamiast iść do szkoły. Ma wtedy 20 lat, 19-20 lat, co by mogło wskazywać na to, że faktycznie mogła powtarzać klasę w technikum, aczkolwiek przypominam, że technikum, nauka w technikum trwała 5 lat, więc 19-latkowie zazwyczaj wiosną piszą maturę, więc można założyć, że albo Małgorzata powtarzała ten rok, albo była dopiero w tej klasie, która normalnie byłaby klasą maturalną, a w technikum była dopiero czwartą klasą technikum. Małgorzata udaje się wraz z koleżanką do baru Kajtek. I pod ten bar podjeżdża ówczesny członek mafii pruszkowskiej, Ryszard Pawlik, pseudonim Krzyś. Małgorzata podobno zna go po sąsiedzku, więc kiedy Krzyś zaprasza dziewczynę do klubu swojego kumpla, dziewczyny ochoczo się zgadzają. Tam na miejscu jednak okazuje się, że mężczyźni stają się agresywni i zmuszają koleżankę Rozumeckiej, miała chyba na imię Ania, do odbycia stosunku seksualnego. Natomiast Małgorzacie udaje się uciec z miejsca tego zdarzenia. Dziewczyny po kilku dniach zgłaszają się na policję, mówią o tym zdarzeniu, a mężczyźni trafiają na ławę oskarżonych. Natomiast obie nastolatki dostają od razu policyjną ochronę, ponieważ grozi im niebezpieczeństwo. Ale kiedy ta sprawa już trafia na salę sądową, kobiety odwołują obie zeznania. Potem Małgorzata wielokrotnie zmienia wersję tych wydarzeń, ponieważ najpierw mówi o tym, że to jej koleżanka została zgwałcona, jej nic nie groziło. Potem mówi o tym, że do tego seksu doszło, ale za zgodą koleżanki. Potem mówi, że sama została zgwałcona i ta wersja się zmienia bez przerwy. Natomiast w książce Moniki Sławeckiej Małgorzata w ogóle mówi o tym gwałcie, tak jakby to było w ogóle coś kompletnie wymyślonego, chyba że chodzi jej zupełnie o inną jeszcze sprawę, ponieważ w jednej ze swoich książek, czy w którymś z wywiadów Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, którego świetnie znamy jako najsłynniejszego polskiego świadka koronnego, mówił o Małgorzacie Rozumeckiej dość negatywnie, w takim kontekście, że była taką przylepą, że się snuła za tymi pruszkowskimi chłopakami, że chciała do nich należeć i że ktoś z tamtej wierchuszki, nawet Pruszkowa, miał ją zgwałcić. I według Andrzeja Z., znanego jako Słowik, miał to być sam Masa. Ale Małgorzata Rozumecka nigdy tego nie potwierdziła. Twierdziła, że jej znajomość z Masą to jest w ogóle mit, a sam Masa na jej temat kłamie. Ale czy możemy ufać zeznaniom Małgorzaty, która wielokrotnie je zresztą zmieniała? Nie wiem, nie wiem, nie jestem w stanie tego ocenić. Rok po tym wydarzeniu, w 1996 roku, Małgorzata zatrudnia się w firmie RAGSM, czyli sieci komórkowej, która wtedy była jedną z trzech najpopularniejszych sieci, był Plus, Era i Centertel, który jeszcze wtedy nie nazywał się Ideą. Są to lata, w których, mówimy to o 96 roku, kiedy telefon komórkowy jest absolutnym luksusem. Stać na niego tylko naprawdę bardzo zamożne osoby i właściwie jest to taki rarytas. No domyślam się, że w Warszawie i w okolicach Warszawy te telefony są dużo bardziej popularne niż w mniejszych miastach. Natomiast ja pamiętam, kiedy mój tata po raz pierwszy miał telefon komórkowy, to był 97 czy 8 rok i to naprawdę było wow, robiło to na mnie olbrzymie wrażenie. Małgorzata w tej pracy się dobrze odnajduje, sprzedaje telefony komórkowe, podpisuje coraz więcej umów i codziennie po pracy jest dość aktywna towarzysko, chodzi do kawiarni, lubi chodzić do kina, chodzi też na kręgle, na solarium, na siłownię, ale nie chodzi pieszo, tylko za każdym razem korzysta z taksówki, a kierowcą tej taksówki jest zawsze Adam Bojanowski, który jest jej znajomym. Tak nawiązują znajomość poprzez, nie wiem, czy znają się wcześniej z tego Pruszkowa, czy po prostu do tej znajomości dochodzi właśnie na początku w takiej relacji zleceniodawczyni i taksówkarz. W pracy Małgorzata poznaje Piotra Aniołkiewicza, który jest jej kolegą z pracy. Razem współpracują, jednak w grudniu 1996 roku, czyli po roku pracy, Małgorzata zostaje zwolniona z Ery, ponieważ, jak twierdzi Małgorzata, miała konflikt ze swoim szefem, który według Rozumeckiej nie wypłacał jej wynagrodzenia. Z książki Moniki Sławeckiej jednak wynika z tego, co zresztą Małgorzata mówi wprost, że ona nie jest osobą, która jest w stanie pracować dla kogoś, że w życiu nie byłaby w stanie pracować w korporacji, nie byłaby w stanie przestrzegać tych wszystkich reguł, ustalonych procedur, że dla niej jest to męczarnia. Ja wiem, że są lata 90., kiedy to wszystko się dzieje i wiem, że pewnie Małgorzata nie pracowała w biurowcu wielkim i pracowała jako sprzedawczyni, na dobrą sprawę, przedstawicielka handlowa Ery GSM, gdzie często trzeba było jeździć bezpośrednio do klienta i zajmować się taką po prostu sprzedażą wręcz face to face, ale wciąż jednak pewnie obowiązywały jakieś zasady, więc mogę tutaj spekulować, ale podkreślam, że jest to tylko moja czysta spekulacja, że mogło też właśnie dojść do jakichś utarczek na poletku takim właśnie tutaj mocno, jak to powiedzieć, polegającym na tym, że na przykład Małgorzata mogłaby nie uznać autorytetu swojego szefa, który na przykład mógł od niej czegoś wymagać. Małgorzata na to zwolnienie reaguje bardzo źle, ponieważ po pierwsze po zakończeniu pracy często dzwoni do swojego kolegi z pracy, czyli wspomnianego wcześniej mężczyzny o nazwisku Aniołkiewicz i narzeka na szefa. W pewnym momencie Małgorzata nie czuje się usatysfakcjonowana nawet tym narzekaniem, więc decyduje się zmotywować pracodawcę do oddania jej należytej kwoty i angażuje w to swojego brata, który ma zaledwie 15-16 lat, kiedy o tym mówimy. Paweł jednak jest dość wyrośniętym nastolatkiem, ma ponad 1,80 m, ponieważ to jest wzrost Małgorzaty, a on jest od niej zdecydowanie wyższy. Nie wiem, ile ma dokładnie wzrostu. I razem z Pawłem Małgorzata jedzie zastraszyć swojego byłego szefa, ale mężczyzna nie pojawia się na spotkaniu, więc Małgorzata ucieka się do innych metod, tutaj robię cudzysłów, perswazji, ponieważ wymusza od niego haracze, a także po zakończeniu pracy w Erze nie oddaje mu telefonu służbowego, którym dysponowała i zamiast używać go jeszcze sama, to sprzedaje go, więc jest to i kradzież, i paserstwo. Ale to nie wszystko, ponieważ były szef Małgorzaty nie może o niej zapomnieć, też między innymi dzięki, a właściwie to przez Pawła Rozumeckiego, który regularnie wydzwania do byłego szefa swojej siostry i go zastrasza, grozi mu. Zresztą jedna z znajomych rodziny Rozumeckich, która zresztą cieszyła się bardzo dobrą opinią wśród sąsiadów i znajomych. Była to rodzina ciepła, kochająca się, tak zwany dobry dom. Matka Małgorzaty pracowała jako sprzedawczyni, miała swój własny sklep na bazarku Manhattan w Pruszkowie, a ojciec pracował na budowie, potem był sam taksówkarzem, też wyjeżdżał często za granicę. Więc znajomi tej rodziny to byli też raczej ludzie podobnego pokroju. Jedna ze znajomych tej rodziny mówi, że kiedyś była świadkiem tego, jak Paweł groził mężczyźnie, który miał wcześniej zatrudniać Małgorzatę. Jest 17 czerwca 1997 roku. Małgorzata ma wówczas 21 lat. Nadal jest bez pracy. Twierdzi, że były szef nie oddał jej pieniędzy. Nie wiadomo do końca, z czego Małgorzata żyje, ale w wieku 21 lat udaje jej się samodzielnie, bez pomocy rodziców, kupić własne mieszkanie w Pruszkowie. Trzeba więc przyznać i myślę, że założyć, że musiała zarabiać dużo jako sprzedawczyni telefonów komórkowych w erze, jako powiedzmy dealerka L. W książce Moniki Sławeckiej Małgorzata Rozumecka rzuca trochę inne światło na sprawę, o czym zaraz wam powiem, skąd pochodziły jej wysokie zarobki. I mówię o tym nie w kontekście głównego wątku tej sprawy, ponieważ jest to wątek, który pochodzi tylko i wyłącznie od Małgorzaty Rozumeckiej i dotyczy jednej z ofiar, która zostaje przez Małgorzatę postawiona w dość negatywnym świetle. Nie ma na to żadnych dowodów, więc absolutnie nie chcę tutaj dawać pola do spekulacji na temat ofiary tej zbrodni. Więc podam to wam jako ciekawostkę. W każdym razie wersja oficjalna jest taka, że jako dealerka tych telefonów Małgorzata razem z innymi dealerami zarabia głównie na prowizji od podpisanych umów. Jako że są to szalone lata 90. i rynek posiadaczy telefonów komórkowych jest całkowicie nienasycony, można przyjąć, że z tych prowizji naprawdę w tamtych latach można było bardzo dobre pieniądze zarabiać. Tym bardziej, że często zdarzało się tak, że zamówienia, zresztą to jest teraz też popularne, że zamówienia zbiorowe na takie telefony były bardziej korzystne, na przykład były różnego rodzaju zniżki, a same telefony były niezwykle drogie, bo kosztowały kilka do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od tego, jaki to był model. Podejrzewam, że tak jak Małgorzata tutaj mówi w książce, Sarzemy były bardzo tanie, a na przykład Nokia czy tam Sony Ericssony były dość drogie, czy Siemensy. Małgorzata Rozumecka w tym czerwcu 97 roku oficjalnie jest bezrobotna. Co też ciekawe w ogóle w całej tej sprawie, w której zapadło kilka wyroków, w tym wyrok dożywocia, czyli najwyższy wyrok przewidziany w naszym kodeksie karnym, do dziś nie wiadomo, co tak naprawdę się stało, więc i wersja, która została przyjęta przez prokuraturę, jest taka, oparta na zebranych dowodach, że właśnie 17 czerwca 97 roku Małgorzata Rozumecka spotyka się w swoim mieszkaniu z Marcinem Tomczakiem i Krystianem Majchrowskim, którzy są jej kolegami. Co prawda są oni od niej młodsi, znają się też z jej wówczas 16-letnim bratem Pawłem i Małgorzata przedstawia znajomym swój pomysł, jakim jest przechwycenie 30 telefonów komórkowych od swojego kolegi z byłej pracy, z Ery, i znajomi oraz ten brat zgadzają się. Małgorzata mówi im, że Piotr Aniołkiewicz, jej były kolega, brał z nią udział i tutaj właśnie jest ta historia, którą tylko znamy z ust Małgorzaty Rozumeckiej. Miał z nią brać udział w takim nielegalnym procederze okradania sieci Ery GSM, mianowicie w taki sposób, że nikt podobno nie prowadził rejestrów tych telefonów w firmie, w związku z tym łatwo je było same aparaty telefoniczne wyprowadzać. Te telefony w erze kosztowały, tak jak powiedziałam, od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, więc były niedostępne dla zwykłego śmiertelnika. To nie były kwoty, na które było kogoś stać. Przypominam, że wtedy, nie wiem, na przykład mieszkanie w Zabrzu kosztowało 60 tysięcy złotych, a telefon, kiedy kosztował 12, no to jest 1/5 mieszkania. To są naprawdę olbrzymie pieniądze. Więc oni uknuli taki plan. Ja nie do końca to rozumiem, bo to są po prostu zupełnie inne lata, jakaś wolna Amerykanka. W każdym razie, korzystając z jakiejś tam luki prawnej, wyprowadzali z Ery te aparaty telefoniczne, sprzedawali je na czarnym rynku po kilkaset złotych, czyli kilkudziesięciokrotną obniżką, i mimo to podpisywali umowę z takim klientem, która potem trafiała i była rejestrowana w erze GSM, gdzie ci ludzie mieli płacić rachunki. Ale z racji tego, że ci ludzie bardzo często kupowali same aparaty, a nie chcieli się związywać z erą, to podawali bardzo często też fałszywe dane do podpisywania tych umów, w związku z czym narażano erę GSM na bardzo poważne straty, nie tylko w związku z tymi aparatami telefonicznymi, które tak siłą rzeczy chyba tę sieć wcale tak dużo nie kosztowały, jak to, że sieć po prostu zarabiała na tych abonamentach, które też wcale nie były tanie. Wtedy przypominam, że SMS kosztował kilka złotych, wysłanie SMS-a. Pamiętam, wiem, bo kiedyś wysyłałam, bo byłam zachwycona tym, że można wysłać tekst telefonem i potem przyszedł rachunek do mojego taty na jakąś dużą kwotę. To było z jego telefonu jeszcze wtedy. W każdym razie Małgorzata twierdzi, że w taki sposób razem z Piotrem Aniołkiewiczem dealowali tymi telefonami, oczywiście poza tą oficjalną drogą, jaką była ich droga tam służbowa czy zawodowa. I Małgorzata twierdzi, że w tamtych czasach, kiedy w ten sposób zarabiali i działali nielegalnie, zarabiali około kilku do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. I że podobno dochodziło nawet do takich sytuacji, że kiedy Małgorzata rano wstawała i dowiadywała się na przykład, że ma do podpisania umowę danego dnia, czy tam kilka umów na wysokość 3000 złotych, to nie opłacało jej się wstawać, ponieważ wiedziała, że może innego dnia zarobić na przykład 18 czy 20 ileś tysięcy złotych na podpisaniu tych lewych umów z RGS-em. Ta sytuacja kosztowała ERE podobno grube miliony złotych i Małgorzata Rozumecka twierdzi, zresztą zastanawiałam się nawet, czy tego odcinka nie nazwać w ten sposób, ale zdecydowałam się, że nie. Twierdzi, że była Robin Hoodem, który odbierał bogatej korporacji. Ona zresztą do dzisiaj twierdzi, że nie zrobiła niczego złego, ponieważ uważała, że era GSM po tej aferze odkuła się w ten sposób, że oszukiwała klientów, dopisując im połączenia do rachunków czy do faktur, naliczając jakieś dodatkowe opłaty, nie naliczała jakichś zniżek, naliczała jakieś odsetki karne od umowy i tak dalej, i tak dalej. Więc w taki sposób okradała Bogu ducha winnych ludzi, bo okradzenie kogoś, kto jest niezamożny, jest strasznym przestępstwem, a już okradzenie wielkiej korporacji, wielkiego takiego Goliata nie jest niczym złym, więc ona postrzegała się trochę jak Robin Hooda. Zresztą mówi to w książce, która jest tak na dobrą sprawę wywiadem rzeką i drugim wywiadem, jedynym, jaki drugim i jedynym, ale są dwa wywiady, które są dostępne w mediach. Pierwszy to jest Cela Numer, a drugi to jest właśnie ta książka. I w związku z tym właśnie tego 17 czerwca, wracając, bo to jest bardzo długa dygresja, 17 czerwca 97 roku Małgorzata mówi tym swoim kolegom, że Piotr Aniołkiewicz nie rozliczył się z nią za kilkadziesiąt umów i winien jest jej kilkaset tysięcy złotych. I że trzeba zrobić w ten sposób, że trzeba Piotra Aniołkiewicza wywabić, bo on unika spotkania z nią. Trzeba powiedzieć mu, że jest do zrobienia super interes, umówić się z nim na jakiś tam procent, a tak naprawdę wywabić go gdzieś tam do miejsca, gdzie według Małgorzaty Rozumeckiej wcześniej się także spotykali. Było to w lesie, czy pod lasem w Komorowie, niedaleko ogródków działkowych, gdzie tam też robili różnego rodzaju właśnie nielegalne wcześniej interesy, czy tam się spotykali w sprawie tego według Małgorzaty. Cały czas mówię, że to jest jej wersja w kwestii tych nielegalnych umów i że właśnie tam pod pretekstem tego wielkiego interesu ukradną te telefony Piotrowi Aniołkiewiczowi i zmuszą go pewnie jakąś przemocą do oddania Małgorzacie należnych jej pieniędzy. Koledzy oraz brat, który już wcześniej miał do czynienia z pracownikami RGSM, ponieważ zastraszał jej szefa, zgadzają się na to, żeby pomóc kobiecie w tym procederze. W związku z tym Małgorzata wydzwania do najpierw Piotra Aniołkiewicza, kiedy tego nie ma, to dzwoni do jego domu rodzinnego, też go nie ma, dzwoni też do jego narzeczonej czy żony, prosząc o spotkanie. W związku z tym też te osoby będą wiedziały, że Piotr Aniołkiewicz ma kolejnego dnia o 12 spotkanie z jakąś Małgorzatą, otyłą Małgorzatą z Pruszkowa, tak wspomina narzeczona Piotra Aniołkiewicza. Natomiast kiedy wreszcie udaje się Małgorzacie skontaktować z Piotrem Aniołkiewiczem, mówi mu, że jest do zrobienia super interes, że 32 telefony chce kupić po pierwsze Bogusław Linda, który był jednym z ulubionych aktorów podobno Piotra Aniołkiewicza, a także osoby, które są zrzeszone w klubie, dyskusyjnym klubie filmowym właśnie, w którym ma też uczestniczyć Bogusław Linda, i tam jest, są 32 umowy do podpisania, więc gigantyczne pieniądze. I niestety Piotr Aniołkiewicz połyka ten haczyk. W związku z tym następnego dnia, 18 czerwca 97 roku, Aniołkiewicz pojawia się we wcześniej umówionym miejscu. Ale czego Małgorzata i jej koledzy nie wiedzą, Piotr Aniołkiewicz bierze na to spotkanie swojego kolegę. Jako formę, nie wiem, zabezpieczenia, czy pewnie czułby się pewniej z kimś do takiej transakcji, ponieważ no, to jest naprawdę w tym samochodzie, w którym te telefony przebywały, no, właściwie był cały majątek, 32 telefony komórkowe w tamtych czasach, to naprawdę było pewnie mieszkanie tam, albo i dwa wieźli. Tym znajomym jest Paweł Sulikowski. W każdym razie z tego Pruszkowa mają jechać prosto do tego klubu dyskusyjnego w Komorowie. Kiedy podjeżdżają, kiedy właściwie wjeżdżają do Komorowa i Małgorzata ich gdzieś tam prowadzi, Piotr orientuje się, że będą się spotykali w tym miejscu, w którym podobno wcześniej już się z Małgorzatą spotykał. Jest to właśnie pod lasem. I kiedy przyjeżdżają na miejsce, okazuje się, że nie są sami, ponieważ na miejscu jest już Paweł Rozumecki oraz Krystian. Nie wiadomo dokładnie, co się tam wydarza pod lasem, jednak Aniołkiewicz zauważa w lesie wykopany ogromny dół. I to świeży dół. Ta ziemia nie jest zaschnięta, jest jeszcze mokrawa. Prawdopodobnie wtedy dochodzi do jakiejś ostrej wymiany zdań. Najprawdopodobniej Piotr Aniołkiewicz orientuje się szybko, że do żadnej transakcji, o której mówiła wcześniej Małgorzata, nie dojdzie. Że razem ze swoim kolegą są w mniejszości, że tu są cztery osoby przeciwko im dwóm, że to są osoby nastawione najprawdopodobniej agresywnie. Też tutaj oczywiście spekuluję, ale domyślam się, że tak było, ponieważ, o czym zaraz powiem, to zdarzenie miało na prawdopodobnie przebieg bardzo gwałtowny. Więc domyślam się, że mężczyźni, jednak tutaj mówię o Piotrze i o Pawle, ofiary, były dość uległe. Wiemy, dlaczego to spotkanie najprawdopodobniej przebiegało gwałtownie, ponieważ nie wiem dlaczego. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego sprawcy postanowili wybrać takie miejsce, bo jak teraz sobie rozmawiamy i jak to opowiadam, to wydaje nam się, że to jest jakaś polana gdzieś pod lasem, gdzie nie ma żadnych świadków, ale to nieprawda, ponieważ ten lasek znajduje się tuż obok ogródków działkowych. Jest czerwiec, na tych ogródkach działkowych są ludzie, którzy zbierają truskawki na przykład, którzy, nie wiem, sieją jakieś kwiaty, pielęgnują swoją ziemię. No i tak się oczywiście dzieje, w związku z tym do tego zdarzenia, do świadków tego zdarzenia, oprócz tych czterech sprawców i dwóch ofiar, możemy jeszcze dopisać dwie osoby. Jest to dwóch mężczyzn, którzy są w tym momencie na ogródkach działkowych i słyszą i widzą to wydarzenie. I to dzięki nim wiemy, że jest przebieg tego zdarzenia jest gwałtowny, że słychać okrzyki wulgarne. Szczególnie tutaj jedno takie zdanie pada, ty kurwo, po którym padają trzy lub cztery strzały. Jednak świadkowie, podejrzewam, którzy są do dzisiaj anonimowi, na całe szczęście, podejrzewam, że nie reagowali ze strachu, ponieważ tej broni nigdy nie odnaleziono. Wiadomo, że strzelano z dwóch pistoletów. Paweł Sulikowski dostaje jeden strzał w plecy, od którego od razu ginie, natomiast Piotr Aniołkiewicz dostaje dwa, w twarz i w brzuch. Ale co najgorsze, mężczyzna nie ginie od razu i zostaje dobity wiem, że to jest okropne słowo, łopatą, ciosami, dwoma albo trzema ciosami szpadlem w głowę. Przede wszystkim dzieje się to też dlatego, że według świadków Piotr Aniołkiewicz krzyczy, kiedy zostaje postrzelony dwa razy. Małgorzata Rozumecka tuż po zabójstwie, do którego dochodzi w okolicach godziny 14, błyskawicznie udaje się z telefonami na bazar pod Pałac Kultury w Warszawie. Jedzie tam taksówką, którą prowadzi oczywiście nikt inny jak jej znajomy Adam Bojanowski, który co prawda nie uczestniczy w tej zbrodni, ale gdzieś tam czeka nieopodal w taki sposób, żeby ten samochód nie był zauważony. Natomiast obecność Małgorzaty odnotowują kupcy tych telefonów, czy ludzie, którzy na tym bazarze też są, ponieważ Małgorzata już ma nagranego, też brzydko powiem, ale to jest takie słownictwo mocno przestępcze, ma już nagranego jakiegoś klienta na te telefony i sprzedaje je dosłownie kilkadziesiąt minut po tej zbrodni pod Pałacem Kultury, gdzie był bazar również, za 36 tysięcy złotych. Kiedy jest Małgorzata na tym targu i sprzedaje telefony, jest uśmiechnięta, wesoła, pewna siebie, głośna. Być może jest taka, żeby zrobić sobie dobre alibi, żeby zapamiętać, żeby dać się zapamiętać świadkom. Zresztą to później stanie się argumentem na jej korzyść, że w samej zbrodni Małgorzata uczestniczyć nie mogła, ponieważ w czasie, w którym padły strzały, rzekomo już była pod Pałacem Kultury. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, to jest zbrodnia, w której padły bardzo wysokie wyroki, a której przebiegu nie możemy być pewni. Możemy tylko przyjąć, zresztą my możemy. Prokuratura i sąd przyjęła jakiś konkretny przebieg wydarzeń, ale nie ma żadnej pewności, że właśnie taki był on naprawdę. Razem z pieniędzmi za te telefony Małgorzata wraca do Pruszkowa, gdzie idzie na siłownię, potem na solarium, a potem wraca do domu, gdzie podobno kładzie się do łóżka i nie jest w stanie zasnąć. Prawdopodobnie w trakcie, gdy Małgorzata jeszcze jest na tym bazarze pod Pałacem Kultury, policja już jest na miejscu zbrodni. To jest coś, co w tej sprawie mnie niezwykle przeraża, ponieważ policja zostaje wezwana natychmiast, podejrzewam, w momencie, w którym dochodzi do tych strzałów i w momencie, w którym ci świadkowie anonimowi czują się na tyle bezpiecznie, żeby poinformować policję. Też zastanawiam się, w jaki sposób to zrobili, ponieważ ciekawa jestem, czy sami mieli telefony komórkowe, czy po prostu skorzystali z jakiegoś telefonu gdzieś tam na terenie tych ogródków działkowych, chociaż nie wiem, gdzie mogłyby być takie telefony. Może gdzieś była budka telefoniczna nieopodal. Nie wiem. W każdym razie natychmiast powiadamiają policję, która przyjeżdża tam na miejsce niewiele minut po 15:00. I kiedy policjanci są już na miejscu i widzą ten zasypany dół, w którym świadkowie przed chwilką powiedzieli, że zostały zakopane zwłoki dwóch mężczyzn, to kiedy odkopują Piotra Aniołkiewicza i Pawła Sulikowskiego, wyraźnie wyczuwają jeszcze ciepło ich ciała. To znaczy, że te zwłoki są niezwykle świeże. Z tego wydarzenia w notatkach policyjnych znajduje się zapis. W dniu dzisiejszym, to jest 18 czerwca 1997 roku, pełniąc służbę w jednostce, o godzinie 15 odebrałem telefon po linii miejskiej. W słuchawce usłyszałem, że około godziny 14:30 w pobliżu rodzinnych ogródków działkowych Komorów przy okręgu lasu zatrzymał się samochód marki Opel Astra koloru białego. Z samochodu wysiadło czterech mężczyzn i jedna kobieta. Następnie słychać było odgłosy jakby kłótni z obelgami typu kurwa, po czym trzy strzały i krzątaninę w zaroślach. Potem samochód odjechał. Według zeznań świadków samochód ten najprawdopodobniej prowadził Paweł Rozumecki. Nie jestem w stanie stwierdzić tego, ani określić, czy robił to legalnie, to znaczy, czy posiadał nawet prawo jazdy. Były to czasy, kiedy prawo jazdy można było uzyskać w wieku 17 lat, ale nie wiem, czy tak było w tym wypadku. W tym czasie Małgorzata, tak jak powiedziałam, sprzedawała telefony. Potem spędziła dzień w taki sposób, że poszła na siłownię, poszła na solarium, co też już powiedziałam, i położyła się spać. Jednak tą wolnością i łupem w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych nie cieszyła się zbyt długo, ponieważ o 6 rano, 19 czerwca, do jej drzwi zapukała policja i w taki sposób Małgorzata została aresztowana. Bardzo szybko śledczy doszli do tego, o jaką Małgorzatę, otyłą Małgorzatę z Pruszkowa chodzi. Szybko połączono znajomości Piotra Aniołkiewicza właśnie z Małgorzatą Rozumecką, z jej wyglądem, z jej profesją, czyli tym, że sprzedawała telefony komórkowe. W kolejnych dniach dochodzi też do aresztowania Marcina Tomczaka, Krystiana Majchrowskiego oraz Adama Bojanowskiego. I dopiero po dłuższym czasie dochodzi zarówno prokuratura, jak i policja do wniosku, że na miejscu zbrodni był ktoś jeszcze, czyli właśnie Paweł Rozumecki. Ja tak trochę skaczę po tych wątkach, ale tak jak powiedziałam na początku, ta sprawa jest tak skomplikowana i tyle razy zmienia się wersja tych wydarzeń, że trudno jest mi to nawet chronologicznie sobie ułożyć. W każdym razie jeden ze świadków powiedział, że na miejscu zbrodni strzały oddawał najwyższy z mężczyzn. Najwyższym z mężczyzn był właśnie Paweł Rozumecki, który był w ogóle bardzo wysokim mężczyzną na tamten moment. Z kolei Krystian Majchrowski na pewno tych strzałów nie oddał, bo miał zaledwie 1,64 m czy 1,68 m wzrostu. Natomiast Marcin Tomczak też nie został wskazany jako ta osoba, która oddawała strzały. Małgorzata Rozumecka początkowo oczywiście w ogóle wypiera się jakichkolwiek związków z tym zajściem. Potem absolutnie deprecjonuje swój udział w tym zabójstwie. Mówi, że owszem, doszło do spotkania, którego celem miało być odebranie należytego długu. Później mówi o tym, że chciała, używa słowa, przewalić Piotra Aniołkiewicza, ale do zbrodni absolutnie miało nie dojść, że nie był to plan żadnej z osób, że ona tylko poprosiła swoich kolegów o pomoc, o wsparcie i w ogóle cały czas twierdziła, że Paweł Rozumecki nie miał z tym absolutnie nic wspólnego. Najprawdopodobniej dlatego tak uważała, żeby swojego brata nie wydać. Jednak śledczy w pewnym momencie nabrali pewności, że Paweł Rozumecki musiał być. Zresztą kolejni aresztowani mężczyźni potwierdzili jego obecność. I kiedy miało dojść do zatrzymania Pawła Rozumeckiego, nagle okazało się, że rozpłynął się jak kamfora. Rozpłynęła się również matka Małgorzaty Rozumeckiej, która oczywiście z tą sprawą nie miała nic wspólnego, ale kiedy dowiedziała się o tym, co się stało, uciekła wraz ze swoim synem do Stanów Zjednoczonych. Znaczy, ona nie mogła uciec, ona mogła tylko wyjechać, natomiast można mówić tutaj o ucieczce Pawła. W związku z tym przez pierwsze lata tuż po zbrodni Paweł Rozumecki pozostaje nieuchwytny. Na miejscu w Polsce zostaje tylko Jan Rozumecki, czyli ojciec Małgorzaty, oraz sama Małgorzata. Pół roku po aresztowaniu, mniej więcej, bo w styczniu 1998 roku, Małgorzata trafia z aresztu do szpitala psychiatrycznego w Tworkach, gdzie ma zostać poddana obserwacji psychiatrycznej w klinice psychiatrii. Na taką obserwację sąd może skierować osoby podejrzane o zabójstwo, właśnie żeby określić dokładnie ich chociażby poczytalność w momencie popełnienia zbrodni. Przede wszystkim jednak Małgorzata, kiedy trafia do tych Tworek, postanawia najprawdopodobniej wykorzystać sytuację, ponieważ w szpitalu obowiązuje dużo mniejszy rygor niż w zakładzie karnym czy tam w areszcie. W każdym razie pewnego dnia nad ranem Małgorzata uskarża się na silny ból brzucha. salowa, która w tym momencie sprząta toaletę, odnajduje Rozumecką o 5 nad ranem w tej toalecie i po krótkiej rozmowie z salową Małgorzacie przechodzą dolegliwości do tego stopnia, że oferuje pomoc w sprzątaniu toalety. I kiedy salowa wychodzi na chwilę i wraca do toalet, zauważa, że drzwi ewakuacyjne są otwarte, a Rozumeckiej nie da się odnaleźć na oddziale. Bardzo szybko dochodzi do wszystkich informacja, że Małgorzata właśnie uciekła. Tymczasem Małgorzacie Rozumeckiej w ucieczce pomaga jej ojciec oraz dziadek, którzy czekają pod kliniką w szarym Fiacie 126P. Tutaj też bardzo ciekawa sytuacja jest taka i tu też są dwie wersje. Jedna pochodzi od Małgorzaty Rozumeckiej, druga pochodzi z innych źródeł. W każdym razie Małgorzata twierdzi, że o tej ucieczce, która była zorganizowana przez nią i przez jej ojca, była poinformowana policja i że ktoś po prostu puścił cynk policji, że do takiej ucieczki ma dojść. Drugą wersję, jaką Małgorzata też podaje, to to, że to była prowokacja policji, natomiast wersja oficjalna jest taka, że akurat niedaleko szpitala w Tworkach, wzdłuż ogrodzenia przechodził patrol policji, który zauważył, że jest dziura w ogrodzeniu, przez którą chwilę wcześniej wybiegła kobieta. Później dołączył do niej jakiś mężczyzna, biegli do samochodu i wsiedli do tego samochodu, o którym wcześniej wspomniałam, i w tym samochodzie zostali zatrzymani. Bardzo możliwe, że faktycznie być może jakiś gryps dotarł w ręce informatora, który poinformował służby więzienne. Z drugiej strony, dlaczego w ogóle dopuszczono do sytuacji, w której Małgorzata miała próbować uciekać, zamiast, nie wiem, przechwycić ten gryps i o coś, oczywiście to jest też spekulacja, że jakiś gryps tam był. Ale w niektórych źródłach spotkałam się z takimi informacjami, że to też dwie wersje są. Pierwsza jest taka, że tej ucieczce, oprócz tego, że pomagał ojciec Małgorzaty, to przede wszystkim zainicjowała ją matka, która już była z Pawłem Rozumeckim wtedy w Stanach Zjednoczonych i tam podobno, korzystając z jakichś rozległych znajomości, mieli uknąć taki plan, że jakiś mężczyzna z Ożarowa, który zajmował się paserstwem i podrabianiem dokumentów, fałszowaniem dokumentów, miał zrobić Małgorzacie fałszywy paszport na fałszywe dane. Ten paszport miał odebrać Jan Rozumecki, pomóc córce w ucieczce i razem z nią o 6 rano następnego dnia wylecieć samolotem do właśnie Meksyku. Ten Meksyk miał być tylko podobno stacją przystankową, ponieważ docelowym miejscem, do którego mieli się wszyscy udać, cała rodzina Rozumeckich, miała być Argentyna. No ta ucieczka została udaremniona i są wersje też takie, że po pierwsze, jakby od Małgorzaty wyszedł ten pomysł ucieczki, że poprosiła ojca o to, żeby jej pomógł, ponieważ dostała też tam jakieś informacje w areszcie, jak to można zrobić, czy tam ktoś z jej znajomych z Pruszkowa w jakiś tam sposób przekazał jej informacje, w jaki sposób ona może uciec. A z drugiej strony słyszałam taką wersję, że przez jakieś tajemne listy to właśnie mama Małgorzaty miała instruować pana Jana Rozumeckiego o tym, w jaki sposób mają uratować, w cudzysłowie, córkę. Potem Małgorzata podważała w ogóle to, że ten list nie pochodził, nie wyszedł spod ręki matki, spod pióra matki, ponieważ był pisany odręcznie. No, jak zwykle zagmatwane tutaj historie. W każdym razie potem został akt oskarżenia też wystosowany wobec Jana Rozumeckiego za pomoc w ucieczce osoby podejrzanej i aresztowanej. Zresztą w późniejszym czasie Jan Rozumecki usłyszał wyrok roku pozbawienia wolności i tutaj od razu powiem, jak ta sytuacja się skończyła. Mężczyzna nie dożył tego wyroku, ponieważ zmarł na rozległy wylew krwi do mózgu i tak pierwsza osoba z rodziny Rozumeckich przegrała życie w tej sprawie. Proces się toczył. Na ławie oskarżonych usiadła Małgorzata, Marcin oraz Krystian. Marcin i Krystian byli młodsi od Małgorzaty. Prokuratura stawiała taką tezę, że to Małgorzata nimi pokierowała. Na ławę oskarżonych trafił także Adam Bojanowski, czyli taksówkarz, którego Małgorzata znała dużo wcześniej. On był jako jedyny był starszy od chyba całej ekipy. I po roku śledztwa w 1998 Marcin Tomczak otrzymał wyrok 12 lat za udział w rozboju. Nie udowodniono mu tego, że to on odebrał życie Piotrowi Aniołkiewiczowi oraz Pawłowi Sulikowskiemu. Z kolei Krystian Majchrowski otrzymał 15 lat pozbawienia wolności, ponieważ uznano, że to on oddawał strzały w pierwszej kolejności. Tutaj dowód na jego niekorzyść, jaki prokuratura znalazła, to to, że jego, mimo że on miał jakieś tam alibi całkiem zresztą sensowne, to jego ślad zapachowy został znaleziony w Oplu należącym do Piotra Aniołkiewicza. 6 lat z kolei otrzymał Adam Bojanowski za współudział w rozboju. On zresztą powtarzał, że o niczym absolutnie nie wiedział, że tylko i wyłącznie wykonywał swoją pracę taksówkarza, że zaparkował niedaleko bramy wejściowej na ogródki działkowe i on nie miał zielonego pojęcia, co się dzieje kilkaset metrów dalej pod lasem. Natomiast Małgorzata Rozumecka usłyszała wyrok dożywocia. 97-98 rok to były lata, w których zapadały pierwsze wyroki dożywocia, bo dożywocie zostało wprowadzone w polskim kodeksie karnym bodajże w 97 roku dopiero. Wcześniej nie istniał taki wyrok. Był martwy zapis o karze śmierci i najwyższym wyrokiem, jaki można było otrzymać, to było 25 lat pozbawienia wolności. I oprócz tego, że właśnie w końcówce lat 90. zaczęto ten wyrok dożywocia stosować, to wtedy ten wyrok dożywocia usłyszały też inne kobiety, m.in. Monika Szymańska oraz Monika Osińska i tak zwana dzieciobójczyni, która usłyszała ten wyrok dopiero kilka lat później, ale to były takie 3 bardzo słynne procesy karne, w których kobiety otrzymały takie wyroki wysokie. I wszystkie 3 kobiety były nie dość, że skazane na to dożywocie, to przede wszystkim nie udowodniono im nigdy bezpośredniego udziału w zbrodni, to znaczy w odbieraniu komuś życia. I tutaj też być może teraz wszyscy się zastanawiacie, jakimi dowodami dysponowała prokuratura i sąd, żeby skazać Małgorzatę Rozumecką na dożywocie. Nie udowodniono jej nigdy tego, że strzelała. Poza tym zeznania świadków też temu przeczyły, ponieważ wszyscy twierdzili zgodnie, że strzał oddawał mężczyzna, w dodatku najwyższy, więc najprawdopodobniej był to właśnie Paweł Rozumecki, którego jeszcze na tamten moment nikt nie znalazł, w sensie nie dopadł go, nie został Paweł Rozumecki złapany, doprowadzony przed organy ścigania, więc na razie jeszcze tutaj ten temat jest otwarty, ale przypisano Małgorzacie po pierwsze wymyślenie tego planu, po drugie kierownictwo tą całą grupą mężczyzn, którzy dokonali tej zbrodni, to też ona upłynniała łup, który przy okazji tej zbrodni pozyskano i że właściwie do tej zbrodni doszło z najniższych pobudek, czyli z pobudek finansowych. Podobnie też Monika Szymańska za zabójstwo Tomka Jaworskiego została skazana na dożywocie i również ona co prawda brała udział w torturach, natomiast nie udowodniono jej bezpośredniego udziału w samym pozbawieniu Tomka Jaworskiego życia. Podobnie jak Monika Osińska, która brała udział w zabójstwie Jolanty Brzozowskiej bodajże, z tego co pamiętam, na warszawskim Tarchominie razem ze swoimi 2 kolegami tuż przed studniówką potrzebowali pieniędzy na imprezę. I to także chyba jako jedyna Monika Osińska usłyszała wyrok dożywocia. Być może te wyroki, to taki też mój wtręt na kobietach, tak surowe miały świadczyć o tym, że system sprawiedliwości jest bardzo surowy i nie ma żadnych okoliczności łagodzących. Z drugiej strony mam takie poczucie, że kobiety, mimo że zaledwie stanowią 3% w ogóle wszystkich osadzonych w Polsce, więc no miażdżącą, zresztą no można powiedzieć, że praktycznie prawie wszyscy więźniowie w Polsce to mężczyźni. Oczywiście jest to też nadużycie, no ale 97% jednak więzień stanowią mężczyźni, 3% kobiety. To jednak tak wiele wyroków dożywocia mogłoby świadczyć o tym, że kobietom się mniej wybacza. To też jest chyba nawet wstęp do którejś z książek kryminalnych, bodajże chyba chodzi o polskie morderczynie Katarzyny Bondy, że kobieta to jest ta, która daje życie, że kobieta to jest ta, która o to życie potem dba, która się nim opiekuje i kiedy to właśnie ona odbiera je komuś, a poza tym kieruje w ogóle innymi osobami, wyręczając się niejako w odebraniu komuś życia, no to jest to przez opinię publiczną traktowane jako taki największy występek przeciwko człowieczeństwu. Więc tutaj zastanawiam się tylko, czy na taki sam wyrok byłby skazany mężczyzna, ale to jest tylko i wyłącznie moja jakaś spekulacja, bez żadnej tezy, którą chcę udowodnić, żeby teraz mi nie przypisywano tego, że ja próbuję absolutnie Małgorzatę Rozumecką bronić, ale po prostu się zastanawiam. Tym bardziej, że mamy wiedzy na ten temat, że wielu, nie wiem, chociażby członków zorganizowanych grup przestępczych, którzy mają na swoim koncie wiele brutalnych zabójstw, trafiali do więzienia na zaledwie kilka lat i wychodzili na wolność. No ale to jest też zupełnie inna kwestia. Skoro mówimy też tutaj o mafii, to przypomniała mi się jeszcze jedna kwestia, którą mówił Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa. Mianowicie twierdził on, że swego czasu Małgorzata Rozumecka miała mu zlecić zabójstwo jakiegoś człowieka i chciała mu od ręki zapłacić kilkanaście tysięcy złotych za pozbawienie kogoś życia. On rzekomo, według niego, opisuje to w jakiejś książce czy w jakimś wywiadzie, miał ją opluć i odmówić, wyśmiać ją i na tym podobno skończył się jego kontakt z Małgorzatą Rozumecką. Z kolei Słowik, czyli Andrzej Z., twierdzi, że w swojej książce, którą napisał tuż po wyjściu z więzienia, napisał, że Rozumecka faktycznie była osobą, która się gdzieś w tych kręgach mafijnych przewijała i miała zostać zgwałcona, brutalnie zresztą, przez Masę, na którym najprawdopodobniej w jakiś sposób jej zależało, ponieważ wokół Masy się kręciła, co też zresztą Masa w swoich książkach potwierdza. Oczywiście nigdy się nie dowiemy, jaka jest prawda, ponieważ Małgorzata nigdy nie powiedziała o tym, że miała paść ofiarą Masy. Nigdy też nie potwierdziła swoich żadnych kontaktów z Masą, a w książce Moniki Sławeckiej twierdzi, że z Masą łączyło ją tylko tyle, że oboje pochodzili z Pruszkowa i że kilka razy widziała go, jak jeździł swoim Mercedesem, który na dodatek miał dość śmieszny klakson. W międzyczasie proces trwa jeszcze, bo oczywiście dochodzi do apelacji, potem proces się wznawia, zostaje wznowiony, bo trafia z sądu apelacyjnego znowu do sądu okręgowego i toczy się od nowa, dlatego że przede wszystkim Krystian Majchrowski twierdzi i przysięga na wszystkie świętości, jakie zna, że on z tą zbrodnią nie ma absolutnie nic wspólnego. Prokuratorzy twierdzili, że to on miał być osobą, która wykopywała dzień wcześniej grób, ale nie udowodniono absolutnie mu tego, że był tamtego dnia, że to robił. Co prawda znalazł się jakiś świadek, który twierdził, że 17 czerwca ktoś wypożyczał od niego dwa szpadle i miał to być właśnie Marcin Tomczak i Krystian Majchrowski. Ale sąd apelacyjny w 2004 roku uniewinnił Krystiana Majchrowskiego od wszelkich stawianych mu zarzutów, ponieważ nie udowodniono mu obecności na miejscu zbrodni, mimo że jego ślady zapachowe ujawniono w samochodzie Piotra Aniołkiewicza, ale przypomnijmy sobie, w jakich sprawach ślady zapachowe stanowiły główny dowód. Była to sprawa na przykład Madeleine McCann, czyli porwanej dziewczynki w Portugalii. Zresztą no, sprawa najsłynniejszego chyba porwania dziecka na świecie. I tam też jednym z kluczowych dowodów, który miał świadczyć przeciwko rodzicom, którzy zostali kilkanaście miesięcy temu całkowicie oczyszczeni z zarzutów, ponieważ zresztą oni nigdy nie byli podejrzewani tak oficjalnie. Natomiast został odnaleziony sprawca porwania Madeleine i właśnie przeciwko rodzicom miał świadczyć właśnie taki dowód, że w bagażniku wynajmowanego przez nich samochodu ujawniono ślad zapachowy z przewożonych zwłok i Madeleine też. Potem się okazało, że tam coś z psami właśnie tymi, które miały wykrywać zwłoki, było nie tak. No a druga polska sprawa, na przykład tutaj na pewno wszystkim wam dobrze znana sprawa Tomasza Komendy, którego też ślady zapachowe zostały ujawnione gdzieś tam na miejscu zbrodni, czy w miejscu związanym z ofiarą. Czy na ciele ofiary już w tym momencie nie wiem, natomiast wiemy, że Tomasz Komenda został uniewinniony, jest dzisiaj na wolności. Więc tutaj sąd zdecydowanie stanął po stronie Krystiana Majchrowskiego. Dopiero po 5 latach się to stało, a właściwie to po 6 latach, przepraszam, po 6 latach. I sąd również oprócz tego uniewinnienia zasądził na rzecz uniewinnionego Krystiana Majchrowskiego odszkodowanie w wysokości 3000 zł za każdy miesiąc spędzony w więzieniu, co dało równowartość, czy łącznie dało to sumę 180 tysięcy złotych odszkodowania. Ponadto warto też zauważyć, że Krystian Majchrowski dysponował bardzo wiarygodnym alibi, a do tego wszystkiego biegli orzekli, że niemożliwym jest to, żeby to on oddawał strzały, dlatego że był bardzo niskim mężczyzną. Tak jak mówię, miał około 164 czy 168 cm wzrostu. Był niższy od ofiar, które podczas zabójstwa miały stać, więc niemożliwym byłoby to, żeby on oddał strzały, żeby rany wlotowe były, odpowiadały strzałom, które miały być dokonane przez Krystiana Majchrowskiego, ponieważ według biegłych ofiary musiałyby być bardzo pochylone lub klęczeć, co nie było zgodne z przebiegiem wydarzeń opisanym przez świadków. Więc tutaj mamy jedną osobę, która została uniewinniona, czyli Krystiana Majchrowskiego. Do tego wszystkiego w pewnym momencie tej całej historii pojawił się jakiś Jarosław G., który był pomówiony przez Rozumecką, że miał właśnie on tutaj też bardzo pomagać wszystkim i to on miał doprowadzić do tego zabójstwa. Więc zamknijmy już temat mężczyzn, którzy odsiedzieli swoje wyroki, każdy z nich już jest na wolności, Adam Bojanowski jest na wolności, on jeszcze po wyjściu z więzienia udzielał jakichś krótkich wywiadów w prasie i mówił tylko tyle, że niestety przez tę sprawę, do której on zresztą udziału się nie przyznaje, to znaczy on został w tę sprawę według niego wmanewrowany, że nic nie wiedział o zamiarach osób, z którymi tamtego dnia, właściwie tą tylko z Małgorzatą przecież jechał, bo to z nią on pojechał pod Pałac Kultury, że nic o tym nie wiedział i przez tę historię już nie może pracować w zawodzie, ponieważ ma na swoim koncie wyrok, a jako osoba karana nie jest w stanie już być taksówkarzem. Marcin Tomczak wyszedł na wolność, Adam Bojanowski też jest na wolności, natomiast w więzieniu przebywa cały czas Małgorzata. Przenieśmy się zatem do roku 2006, w którym to sprawa odżywa za sprawą Pawła Rozumeckiego, który w 2006 roku, czyli po 9 latach od zbrodni, najprawdopodobniej poczuł się bardzo bezpiecznie, na tyle bezpiecznie, żeby w Stanach Zjednoczonych pójść do polskiej ambasady, żeby załatwić jakieś, czy tam do konsulatu, żeby załatwić jakieś sprawy urzędowe i to w tej ambasadzie rzekomo miał się dowiedzieć, że jest poszukiwany listem gończym, został tam oczywiście od razu aresztowany i po kilku tygodniach czy po kilku miesiącach został deportowany do Polski, gdzie już oczywiście trafił do aresztu, została mu oczywiście wytoczona sprawa, ruszył znowu proces. W 2007 lub 2008 roku zapadł wyrok w jego sprawie, sąd skazał go za zabójstwo Piotra Aniołkiewicza oraz Pawła Sulikowicza. Podczas ogłaszania wyroku Paweł niesamowicie się uniósł, wstał i zaczął w stronę sędzi krzyczeć słowa: powiedz, kto strzelał, no kto. Podobno rzucał w stronę sędzi różnego rodzaju obelgi. Trafił do więzienia. W międzyczasie, kiedy przebywał w Stanach Zjednoczonych, założył rodzinę, miał żonę, małe dziecko i w 2013 roku został wypuszczony na przepustkę. Nie wiem, na jakiej zasadzie to wszystko działa, że człowiek skazany za zabójstwo dwóch osób, który zresztą przez 9 lat unikał wymiaru sprawiedliwości, dostaje przepustkę. W każdym razie ją dostał i, jak łatwo się domyślić, z tej przepustki nie wrócił. Ponownie uciekł do Stanów. Nie wiem, w jaki sposób udało się mu uciec. Prawdopodobnie domyślam się, że za pomocą fałszywych dokumentów. Skąd został w 2018 roku deportowany z powrotem do Polski i teraz odsiaduje wyrok dalej w tym kraju. Z tego, co wiem, to na tej przepustce pojechał do swojej rodziny, która, mówię tutaj o żonie i o dziecku, która mieszkała w tamtym czasie w Białymstoku. No i teraz to, co jest dla mnie najciekawsze w tej całej sprawie, to relacja pomiędzy Małgorzatą a jej bratem, ponieważ początkowo Małgorzata twierdziła, zresztą co możemy zobaczyć, 2 lata po zbrodni, kiedy udziela wywiadu Edwardowi Miszczakowi, mówi, że jej brata w ogóle tam nie było, że on nie ma nic wspólnego ze zbrodnią. Potem o Pawle, kiedy mówią jej współwinni mężczyźni, czyli Marcin Tomczak i Adam Bojanowski, oni twierdzą, że Paweł tam był. Nagle Małgorzata w pewnym momencie twierdzi, że być może Paweł strzelał, ale ona nie była w ogóle w momencie oddawania strzału, była pod Pałacem Kultury już wtedy. Z kolei na wizji lokalnej mówi, że była, kiedy były strzały, tylko że ona nie widziała, że one zostały oddane, bo ta broń miała służyć tylko i wyłącznie temu, żeby mężczyzn zastraszyć, i kiedy padły strzały, to ona się odwracała. Po czym w książce Moniki Sławeckiej twierdzi, że Paweł na pewno nie strzelał, chociaż z drugiej strony ona nie wie, bo przecież jej tam nie było. Więc z ust Małgorzaty Rozumeckiej myślę, że się nigdy nie dowiemy, co zaszło na miejscu zbrodni. Paweł Rozumecki też się nigdy nie przyznał do tego, że strzelał. Jak mniemam, Paweł Rozumecki, jego linia obrony polegała na tym, że to sąd miał udowodnić jemu winę, a nie odwrotnie. Zresztą no to jest oczywiście zupełnie normalne. Natomiast Małgorzata Rozumecka także tak mówiła zresztą w wywiadzie, że zadaniem prokuratury, śledczych i sądu jest udowodnienie winy i podanie bardzo zgodnego z prawdą przebiegu wydarzeń. A tutaj mamy tyle wersji, tyle różnych zwrotów akcji, pomówień różnego rodzaju, wycofywania zeznań. Zresztą Małgorzata w pewnym momencie się obraziła na sąd i powiedziała, że jest osobą, która nie ma sumienia, w związku z tym podawała to jako argument za tym, że ona nigdy nie przeprosi rodzin ofiar, ponieważ przecież według wysokiego sądu i mediów ona nie ma sumienia. Natomiast w książce Moniki Sławeckiej Małgorzata twierdzi, że po co ma przepraszać rodzinę, skoro i tak przysporzyła im mnóstwo bólu i cierpienia, więc takie rozgrzebywanie ran jest niepotrzebne, a to, że ona przeprosi, nie zwróci życia dwóm mężczyznom, których zresztą nie ona zabiła, więc ona trochę nie rozumie, dlaczego odsiaduje ten wyrok dożywocia. Przez biegłych psychiatrów została oczywiście przebadana Małgorzata Rozumecka i została uznana za osobę o bardzo silnej, dominującej, znaczy właśnie nie uznana, tylko zdiagnozowana jako osobowość bardzo silna, dominująca, nieznosząca sprzeciwu, o rysie psychopatycznym, o nierozwiniętej uczuciowości wyższej, z bardzo niskim progiem w ogóle lęku, co też cechuje właśnie osoby psychopatyczne, że nie ma takiej rzeczy, która tę osobę jest w stanie przerazić, przestraszyć. To są osoby, które nie czują takiego lęku. Emocje, którym towarzyszą, to najczęściej jest uczucie złości, ewentualnie radości. Sama Małgorzata Rozumecka zapłakała na sali sądowej podobno 3 razy i za każdym razem miało to coś wspólnego z jej ojcem, to znaczy w momencie, kiedy albo on się wypowiadał, albo coś dotyczyło samego ojca. Zresztą Jan Rozumecki na sali sądowej powiedział do córki, że ją bardzo kocha i że jest mu bardzo przykro, że tak się stało, ale on pomagał jej w ucieczce z największej i najwyższej miłości do niej i z obawy o jej życie. Zresztą w kwestii samej ucieczki też podawane były różne przyczyny. Jedna z nich dotyczyła tego właśnie, co twierdził sam Jan Rozumecki. Powiedział, że pomagał swojej córce z aktu totalnej desperacji. Nie wyobrażał sobie, żeby mieli nie usiąść przy wspólnym stole, że nie wyobrażał sobie, żeby jego ukochana, pierworodna córka na całe życie trafiła do więzienia, bo no w kuluarach mówiło się o tym, że najprawdopodobniej otrzyma dożywocie. Zresztą opinia publiczna jeszcze w tamtym momencie domagała się kary śmierci, która już wiadomo, że nie mogła zostać zasądzona, ale w 1997 roku i w 1998 roku miasto było oklejone nekrologami, na których była napisana data procesu. Zachęcenie zresztą opinii publicznej do tego, żeby w tym procesie brać udział, żeby śledzić tę sprawę i domaganie się właśnie kary śmierci. Więc podejrzewam, że pan Jan Rozumecki musiał odczuwać ogromny strach o życie swojego dziecka, dlatego postanowił zrobić wszystko, żeby mu pomóc swojej córce uciec za granicę. Pewnie uciekłby razem z nią i wszyscy razem rozpoczęliby to życie w Meksyku czy w Argentynie. Wspólnie do tego nie doszło. No i stało się, jak się stało, resztę znamy. Natomiast sama Małgorzata Rozumecka twierdzi, że do tej ucieczki zostali właściwie zmuszeni, ponieważ rodzice otrzymywali pogróżki, listy z pogróżkami, że za murami więzienia Małgorzatę czeka tylko śmierć, więc zrobili to z obawy o jej życie. Cóż mogę powiedzieć? Obecnie Małgorzata Rozumecka przebywa w więzieniu, zresztą cały czas żyje, ma 46 lat dzisiejszym, w momencie kiedy wypuszczam ten odcinek, jest 2021 rok, końcówka, ale już w przyszłym roku, w 2022, Małgorzata może starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Czytałam opinie ekspertów, oni twierdzą, że to się nie uda za pierwszym razem, być może za drugim razem przy opinii wychowawców, a Małgorzata Rozumecka ma bardzo dobrą opinię w więzieniu i z pomocą decyzji mądrego sędziego bardzo możliwe, że Małgorzata może zostać wypuszczona ze względu na to, że została skazana w bardzo młodym wieku i można by uznać jej czyn jako taki grzech młodości. Oczywiście ja absolutnie tutaj nie staję po jej stronie, żeby była jasność. Mówię tylko o tym, jakie okoliczności mogą świadczyć na jej korzyść. Natomiast czego byśmy o Małgorzacie nie mówili, to książka Moniki Sławeckiej, która zresztą zaczyna się bardzo podobnie do moich doświadczeń z tego więzienia, w którym Małgorzatę poznałam, jest dla mnie piorunującą dla mnie informacją, ponieważ, ale dobra, zbieram myśli, bo strasznie chaotycznie dzisiaj opowiadam, ale jestem w emocjach opowiadając tę sprawę, tę historię. Więc jest tak, że kiedy się trafia do takiego więzienia, na te warsztaty, człowiek jest naprawdę z jednej strony przerażony miejscem, w którym się znajduje, z drugiej strony jest zafascynowany tym, że jest w takim miejscu. Bo więzienia zazwyczaj oglądamy tylko i wyłącznie w telewizji czy w jakichś, nie wiem, czytamy o więźniach. Znalezienie się w tak absurdalnej sytuacji i w surrealistycznej, gdzie pozbywamy się naszej wolności dobrowolnie, bo nie możemy wejść do więzienia i tak po prostu sobie wyjść, kiedy chcemy. Musimy zawsze poczekać, wylegitymować się. No jest... Działa w jakiś sposób na wyobraźnię. Kiedy idzie się do takiego więzienia, czeka się na spotkanie z bardzo złymi ludźmi. Mówię tak oczywiście trochę w cudzysłowie, ale no trochę tak jest. A potem nagle człowiek ma kontakt z tymi osobami, nagle się okazuje, że to są po prostu ludzie, jakieś osoby z historiami. I z książki Moniki Sławeckiej bardzo wybrzmiewa mi to wrażenie, które ja sama odniosłam na temat Gośki, którą poznałam. Mówię Gośka, bo taką osobę jak Gośka poznałam w więzieniu. Dopiero kilka godzin po wyjściu zdałam sobie sprawę, z kim rozmawiałam. I co ciekawe w tej książce, bo ta książka Moniki Sławeckiej kończy się wywiadem z wychowawcą Małgorzaty Rozumeckiej, który mówi o tym, że nie ma osoby, która przychodząc do tego więzienia i spotykając się z Rozumecką, miałaby inne wrażenia niż taki totalny dysonans poznawczy. To znaczy poznaje miłą i ciepłą osobę, a nagle dociera do tego odwiedzającego czy tej odwiedzającej, kim jest ta przemiła Gosia, która jest cichutka, w sensie jest taka niezauważalna przez służby więzienne. Nigdy nie jest roszczeniowa, chyba że czasami jest chora, ale to też się zdarza rzadko. Więc to jest wrażenie dokładnie takie, jakie ja odczułam. I myślę sobie, czy zastanawiam się nad tym, to jest taka moja bardzo luźna myśl. Czy Małgorzata w tym więzieniu jest sobą? Czy to jest tak, że ona z tymi osobami, które przychodzą do więzienia, nawiązuje jakąś taką relację, która ma na celu ukazanie siebie w lepszym świetle? Z drugiej strony po co, skoro ona nie ma za bardzo perspektywy na to, że kiedykolwiek wyjdzie na wolność? Szanse są, no umówmy się, bardzo nikłe. Więc zastanawiam się, czy to jest ta sama Małgorzata, która w 95 roku zgłasza się na policję, opowiada coś o gwałcie, zmienia zeznania. Potem w 97 roku zastrasza swojego byłego szefa. Później nagle próbuje od swojego kolegi z pracy, rzekomo mówię oczywiście, jeżeli to, co Małgorzata mówi o tym przekręcie z telefonami miało faktycznie miejsce, to że sprawę postanawia tak załatwić, że jedzie z jakąś bronią, którą też podobno ona załatwia, zastraszać tych mężczyzn pod las, a potem dochodzi do zbrodni, w którą właściwie wciąga wszystkich swoich znajomych, takich bliskich, całą swoją rodzinę, bo przypominam, że w tej zbrodni, prawdopodobnie z miłości do Małgorzaty, która biorąc pod uwagę opinię psychiatrów, była w stanie manipulować swoim otoczeniem i swoimi bliskimi do tego stopnia, że byli w stanie zrobić wszystko, żeby w tej sytuacji, w której Małgorzata się znalazła i wszystkich ich postawiła, to jednak zawalczyć o to, żeby tych konsekwencji prawnych nie było. Życie traci jej ojciec, który prawdopodobnie z tego stresu umiera na wylew, który pomaga jej w ucieczce. Dziadek Małgorzaty został uniewinniony. Matka nagle ucieka ze swoim synem nastoletnim do Stanów, tam do tej pory przebywa. Zresztą Małgorzata ma z nią kontakt tylko i wyłącznie internetowy. Nie widziały się te kobiety od wyroku, czyli od 23 lat. Rozmawiają za to dwa razy w miesiącu na Skype'ie, ponieważ taka możliwość istnieje. Ta kobieta, mówię tutaj o matce Małgorzaty Rozumeckiej, jest pozbawiona całej rodziny, ponieważ jej mąż zmarł, jej córka siedzi, prawdopodobnie spędzi całe życie w więzieniu, a syn także siedzi gdzieś w więzieniu i kiedy wyjdzie, to najprawdopodobniej nigdy nie dołączy do kobiety w Stanach, ponieważ zapewne będzie miał zakaz wjeżdżania. No chyba, że znowu załatwi sobie fałszywe dokumenty i do tego kraju wjedzie. Po prostu się zastanawiam, która Małgorzata to jest ta prawdziwa Małgorzata, ale pewnie odpowiedzi na to pytanie nigdy nie poznam, ponieważ chyba tym się cechują też psychopaci, że potrafią świetnie manipulować otoczeniem. I to naprawdę, mówię, świetnie. Ja się wręcz poczułam... Ja wiem, że ja miałam z Małgorzatą kontakt tylko przez kilka godzin, ale tak jak mówię, ona nawiązywała, szukała takiego fizycznego kontaktu. Przytulała mnie gdzieś tam, tak jak mówię, tutaj mnie gdzieś tam puknęła w ramię, tutaj w kolano, patrzyła mi się prosto w oczy, mówiła właśnie mi o tym, że ona marzy o tym, żeby do Meksyku wyjechać, że to zrobi i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ona bardzo mocno gdzieś tam żyje w tych swoich marzeniach, które no, sama zresztą pogrzebała. I mogłabym się tak nad nią pewnie część z was stwierdzi, że rozczulać, gdyby nie sama końcówka książki Moniki Słoweckiej. Mam ją przed sobą i ona po prostu mnie zszokowała, ponieważ Małgorzata Rozumecka napisała do Moniki Słoweckiej, która z nią przez kilka lat rozmawiała. Ja też nie mam dokładnie, nie jestem w stanie też stwierdzić, kiedy ta książka została wydana, bo z jednej strony rozumiem, że jest to 2017 rok, ponieważ tak widzę też na okładce, a z drugiej strony to jest cały czas mowa w książce o 2014, więc załóżmy, że jest to ten rok 2014, zresztą na to by wskazywał ten fragment, który teraz wam przeczytam. Ponieważ autorka książki twierdzi, że kilka dni przed złożeniem tej książki już w wydawnictwie otrzymała list od Małgorzaty, a wtedy w grudniu 2014 roku Polską wstrząsnęła sprawa z rakowisk, którą też tu poruszam w podcaście. I wyobraźcie sobie teraz, co Małgorzata Rozumecka pisze do Moniki Słoweckiej. Co mi się jednak przytrafiło? Poznałam Zuzannę M., bo siedzimy na tym samym oddziale. Kontakt mamy co prawda ograniczony, ale poznajemy się powolutku i wbrew obiegowej opinii jakoś ta dziewczyna zaczyna mi się podobać. Inteligentna z niej bestia. Jako jedna z nielicznych potrafi pogadać na takie tematy, na jakie z innymi mi się nie udaje. Jest bezpośrednia do tego stopnia, że czasami aż ociera się o bezczelność. Stosunkowo często to, co sobie pomyślę, ona wypowiada na głos, co mnie bawi niemożliwie. Są takie momenty, że mam wrażenie, jakbym rozmawiając z nią gadała ze sobą, a dokładniej ze swoją młodszą wersją. Tak sobie pomyślałam, że powinna się poznać, bo czuję, że twój umysł i twoje pomysły w połączeniu z tym, co Zuza ma w głowie, to wyszłaby bomba, jakich mało. Pozostawię to chyba bez komentarza, ale jest to, myślę, że świetna kropka nad i tej sprawy. Jestem ciekawa, czy Małgorzata Rozumecka będzie ubiegała się o przedterminowe zwolnienie w przyszłym roku. Jestem ciekawa, czy jeśli się będzie ubiegać, to jaką decyzję otrzyma. No, sprawa ta jest bardzo ciekawa pod względem psychologicznym, ponieważ, tak jak powiedziałam wcześniej, wydaje mi się, że szokują nas przede wszystkim zbrodnie, których dokonują kobiety. I tutaj też jest to taki przypadek. Zresztą, kiedy przejrzymy sobie artykuły w mediach, bo to, w co wierzę Małgorzacie, bo też na to wskazuje mnóstwo dowodów, to, że ona faktycznie fizycznie nie brała udziału w tej zbrodni i najprawdopodobniej w momencie zabójstwa nawet jej nie było na miejscu. Co nie oznacza w ogóle, że o tym nie wiedziała. Wręcz wydaje mi się, że musiała mieć o tym jakieś pojęcie. Ponieważ nic nie wskazuje na to, że ona by próbowała w ogóle w jakikolwiek sposób negocjować. Przecież od razu byłoby wiadomo, że to ona. Dzwoniła przecież do rodziny. Nie ukrywała się z tym, że ma zamiar spotkać się z Piotrem. Z drugiej strony, jeżeli planowała zbrodnię, to zrobiła to w bardzo niechlujny sposób. Z drugiej strony jednak być może Małgorzata była tak przekonana o swojej jakiejś takiej omnipotencji i o tym, że jest tak piekielnie inteligentna, że uda jej się z tym jednym alibi, jakim było sprzedawanie i upłynnianie skradzionego towaru sprzed kilkudziesięciu minut pod Pałacem Kultury, że to jest wiarygodne alibi. No to jest właśnie coś, co mi gdzieś tam zgrzyta straszliwie. Ale wierzę też, że może w tej całej swojej takiej manipulacji pomyślała sobie o tym, że też zostanie uniewinniona, jeżeli wkopie inne osoby, zresztą które sędzia określiła jako łebków z osiedla. Może też trochę deprecjonując ich inteligencję i wolny wybór. Jednak to, czego nie da się nie zauważyć w tych relacjach medialnych na temat Małgorzaty Rozumeckiej, to jak bardzo się skupiono na jej wyglądzie. na tym, że ma rude włosy, na tym, że ma czerwone paznokcie, na tym, że jest pomalowana, na tym, że jest wypielęgnowana. To są takie rzeczy, z którymi no mam zgrzyt, że jakie to miało znaczenie, tak jakby musiała być, nie wiem, brzydka, niechlujnie ubrana. No ale okrzyknięto ją królową zbrodni, bestią i tak dalej. No już z tymi określeniami nie polemizuję, nie lubię takich określeń. Ale to ja. W każdym razie, kończąc, jestem tą sprawą nie tyle zbulwersowana, co też jestem tak po ludzku dotknięta w taki sposób właśnie, że jak bardzo złe wybory jednej osoby, która miała tak dużą siłę perswazji, umiejętności właśnie manipulatorskie, jak była w stanie odebrać życie dwóm osobom, pozbawić życia ojca, zniszczyć życie brata, matki oraz kilku niewinnych osób, z czego jedna odsiedziała kilka lat w więzieniu, zanim została uniewinniona. Potworna sprawa, zresztą bliscy ofiar w materiale, zresztą bardzo wam polecam, czarno na białym, robionym przez TVN24, jest taki 13-minutowy reportaż. Mówią o tym, że matka jednego z mężczyzn mówi, że ona już jej dawno wybaczyła, no bo jako katoliczka to jest coś, co powinna zrobić i to zrobiła, natomiast ojciec jednego z mężczyzn mówi, że on też, tak zrozumiałam, że też jej wybaczył i że właśnie, że jak myśli o niej, to myśli też o jej rodzinie, że ta kobieta zniszczyła życie też całej swojej rodziny. I to jest chyba taka myśl, która jakoś ze mną najbardziej rezonuje tutaj w tej historii, że taka kompletna bezmyślność i taki egoizm i ta chęć takiego łatwego zysku. Zresztą w książce Dożywocie, Zbrodnia i kara Małgorzaty Rozumeckiej sama bohaterka mówi o tym, że lubi łatwe pieniądze, ponieważ ona uważa, że największą satysfakcję dają właśnie te pieniądze, które są im większe, i tym bardziej satysfakcjonują, im mniej pracy się w ich pozyskanie włożyło, z czym ja akurat mam kompletnie odwrotne podejście. Jak coś przychodzi łatwo, to trudniej mi jest to docenić. No ale bardzo możliwe, że właśnie to różni Małgorzatę Rozumecką od większości społeczeństwa i to dlatego ona siedzi w więzieniu, a nie my. Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zachęcam was do tego, żebyście przeczytali książkę Moniki Słowackiej, jest bardzo ciekawa, żebyście sobie poczytali jeszcze dużo materiałów, jest mnóstwo materiałów na temat Małgorzaty Rozumeckiej i współoskarżonych, dlatego że bardzo możliwe, że coś pominęłam, bo ta historia jest tak moim zdaniem skomplikowana i zagmatwana, a ja tak jak powiedziałam na początku, postanowiłam się skupić na tym jednym aspekcie, znaczy dla mnie tym jakby najbardziej kluczowym w tej sprawie, czyli tym, co Małgorzata Rozumecka zrobiła, w jaki sposób były, jakie konsekwencje potem padły na nią i na jej znajomych. Więc zachęcam was do tego, żeby sobie te wszystkie niuanse jeszcze doczytać w mediach. Ja oczywiście źródła wklejam. Więc jak zwykle zwracam się do was z apelem na sam koniec. Dbajcie o siebie, bądźcie bezpieczni, a jeżeli chcecie wspierać moją twórczość, odwiedźcie stronę patronite.pl/Justyna Mazur i tam możecie zostać moimi patronami. Zresztą niebawem każdy z patronów otrzyma ode mnie niemały prezent, ale to za kilka dni powiem, o co chodzi, więc zachęcam was serdecznie. Będzie to prezent w postaci dźwiękowej, podcastowej, i to taki o dość sporej wartości. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia.